Zakorkowani. Kulisy życia w Korei.
Cześć Leszku.
Cześć Ania.
Cześć Leszku. Myślałam, że ja zaczynam.
No właśnie. Przeszło przez głowę mi, że wciąż ty zaczynasz, więc chciałem zacząć, aha, ale nie wiem, może się mylę.
Dzisiaj mamy dosyć kobiecy temat, więc może pozwól mi zacząć tak delikatnie. W tle bardzo lekka muzyka. Nasz temat trochę ciężki. Ciężki fizycznie, bo będziemy rozmawiać o kobietach w ciąży, o narodzinach dziecka
w porodzie
w Korei. Na początek może powiedzmy tak, że bezdzietne kobiety w Korei lub takie, które mają tylko jedno dziecko, to coraz częstsze zjawisko, co jest bardzo dużym odejściem od koreańskiej tradycji posiadania wielu dzieci, z tego powodu, że dzieci umierały bardzo często, również z tego powodu, że jednak tradycja nakazywała, żeby mieć wiele dzieci po to, żeby one na starość rodziców po prostu utrzymywały.
No, o czym już wcześniej wspominaliśmy w kilku poprzednich audycjach na temat rodziny i tak, wydaje mi się, że w audycji na temat rodziny wspominaliśmy o tym, że właśnie dzieci rodzi się po to, żeby utrzymywali
dokładnie,
rodziców, tak mówiąc prosto.
Tak, inwestycja na starość. W każdym razie właśnie te zmiany trendu ukazują również statystyki, dlatego że roczne tempo wzrostu liczby ludności w Korei to jedyne 0,4%, to jest dana z 2012 roku. W tym samym roku w Polsce przyrost był 0%, więc jeszcze gorzej, ale faktycznie te liczby wahają się, więc to też nie można tak jakoś rozsądzić, gdzie przyrost jest większy, gdzie mniejszy. Ale co ciekawe, liczba dzieci właśnie przypadająca na jedną kobietę w Korei to jest 1,24, w Polsce 1,32 i to jest dosyć świeża liczba z roku 2013. Czyli właśnie ta statystyka obrazuje, no szczególnie dla Korei, jak wielki zwrot jest w zupełnie innym kierunku. Dlaczego tak jest? Kobiety teraz pragną jakby rozwijać się, również chcą iść do pracy, również chcą podążać ścieżką zawodową. To jedna rzecz. Uważają, że właśnie dzięki swojej karierze będą w stanie na starość zapewnić sobie odpowiednie środki do przeżycia, czyli nie potrzebują już teraz dzieci, żeby mieć takie zabezpieczenie. Z drugiej strony też wiadomo, że teraz Koreańczycy stają się coraz bardziej indywidualni, niezależni. Więc już te więzy rodzinne ciągle są bardzo silne, silniejsze niż na Zachodzie, ale jednak następuje takie rozluźnienie tych więzi. W związku z czym już teraz nawet widać, że rodzice nie za bardzo mogą w pełni polegać na swoich dzieciach, jeżeli chodzi o utrzymanie, jeżeli chodzi o jakieś tam żądania finansowe i tak dalej. Prawda? Zgodzisz się z tym?
Jasne, bardzo się zgodzę z tym nawet.
Tak. No więc taka jest właśnie sytuacja. Natomiast oczywiście kobiety nadal dzieci rodzą.
Jakie są dzięki Bogu.
Nie wiem, czy dzięki Bogu. Ale. Chyba jednak nie, ale rodzą. No wiadomo, chcą mieć dzieci, mają taką potrzebę, czują instynkt macierzyński, kochają męża i chcą mieć coś wspólnego. Ale też bardzo często, przynajmniej w moim otoczeniu, takim właśnie, gdzie kobiety pracują w korporacjach, spotykam się z taką opinią, że one chcą już po prostu mieć dość gderania teściowej. Że po prostu, dobra, odwalę swój obowiązek kobiety, urodzę to dziecko i później po prostu to dziecko jakby oddają teściowej, no bo chciała dziecka to niech się nim opiekuje. Taka bardzo w skrócie jest jakby filozofia myślenia i to, co teraz się dzieje, jeżeli chodzi o przyrost naturalny.
Tak, no a przechodząc dalej, to może ciekawe wyda się naszym słuchaczom to, jak Koreańczycy podchodzą do narodzin, jak to było kiedyś, tak patrząc od strony jakichś takich przekonań, zabobonów, trochę wierzeń. No i może przed porodem, co się wydarzało i do tej pory chyba się wydarza właściwie, to najważniejszą chyba rzeczą jest to, że prawie zawsze oczekiwało się, że na świat przyjdzie syn, szczególnie jeżeli to było dziecko pierwsze. Mhm. No bo wiadomo, tak jak przed chwilą to, o czym powiedziałaś, to ten syn utrzymywał potem rodziców na starość, opiekował się nimi, pewnie z nimi mieszkał, przyjął do domu też swoją żonę przyszłą, która by się przeprowadziła i by wszyscy razem mieszkali.
No syn też dziedziczy, prawda? Ten tak, pierworodny syn.
Tak, syn dziedziczy. Dwa to jest takie coś, że jak kobieta była w ciąży z chłopakiem, to wtedy tą kobietę się traktowało z dużym szacunkiem, szczególnie właśnie ze strony teściów. Mhm. Bo to właśnie teściowie zawsze, znaczy rodzice syna zawsze mieli, znaczy mężczyzny, rodzice mężczyzny zawsze mieli oczekiwania właśnie wobec syna, więc jeżeli ona była w ciąży z potomkiem męskim, to wtedy się traktowało szacunkiem, starało się, żeby to, żeby miała przyjemną tą ciążę, ten okres ciąży, żeby nic tam nie było, żeby, żeby no miło spędzała czas.
To jest związane z tym, że kobieta była przepisywana w rejestr swojego męża i kiedy urodziła syna, to wtedy automatycznie ta linia męska po mieczu była po prostu przedłużana i z tego względu właśnie jej rola była taka ważna.
Dokładnie. No dawniej też narodziny samych dziewczynek, powiedzmy, że wzięli ślub i mężczyzna z kobietą wzięli ślub i mają dzieci i powiedzmy pierwsze dziecko dziewczynka, druga dziewczynka, trzecia dziewczynka. I dawniej było, dochodziło do tego, że takie narodziny samych dziewczynek mogły być powodem rozwodów.
To tak Katarzyna Aragońska, no po prostu w Europie, prawda?
Dokładnie, więc tutaj widać te podobieństwa nawet do Europy, ale tutaj to ty mówisz o jakichś tam czasach dawnych,
a tutaj
nawet jeżeli to było dawno, no to jeszcze powiedzmy kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu, więc nie tak dawno, korzystano też z surogatek, które miały rodzić synów, czyli do tego stopnia dochodziło coś takiego. Dla mnie to jest coś niewyobrażalnego.
Nawet no, nie z surogatek, bo surogatka to oznacza, że jest jednak komórka jajowa właściwej matki i sperma jakby coś tam, tak? Natomiast no, jeszcze kilkadziesiąt lat temu nie było takiej technologii,
więc
co wiązało się z tym, że biologiczną matką właśnie była inna kobieta.
Tak, a to dziecko się po prostu przygarniało.
Dokładnie.
Kobiety też często modliły się do różnych duchów, do Buddy, do jakichś górskich duchów, czy tak zwanej Sashim Halmoni, czyli ducha babci, która miała właśnie przynosić syna na świat, a nie dziewczynki.
Dokładnie. Czyli właśnie posiadanie tego syna było niezmiernie ważne, nie tylko dla rodziny, ale właśnie dla kobiety. I z tego powodu niestety, ale dochodziło też, teraz w tym momencie dochodzi, jakieś tam kilka lat temu powiedzmy, dochodziło do aborcji z tego właśnie względu, że rodzice dowiadywali się o płci dziecka i jeżeli była to dziewczynka, to po prostu taki płód usuwano. Do 2008 roku, czyli do niedawna, prawo w ogóle zakazywało lekarzom ujawniania rodzicom płci dziecka właśnie z powodu nagminnych aborcji dziewczynek, czyli sprawa jest świeża. I dopiero w 2008 roku Sąd Najwyższy zniwelował to prawo, bo stwierdził, że już tego problemu nie ma, że nikt z powodu płci dziecka tego dziecka nie będzie usuwał. Wcześniej jednak i tak wiadomo było, lekarze dawali znać w sposób nielegalny rodzicom, jaka jest płeć dziecka poprzez wskazywanie na kolor, czyli kolor niebieski to był chłopiec, kolor różowy to była dziewczynka i w ten sposób obchodziło się prawo, oczywiście prawdopodobnie chodziło o jakąś łapówkę i tak dalej, ale rodzice wiedzieli i mogli te dziewczynki usuwać. To też właśnie wykształciło takie bardzo, bardzo ciekawe zjawisko, mianowicie w Korei do niedawna liczba kobiet przeważała nad liczbą mężczyzn. To była znaczna liczba. Teraz w tym momencie, w 2013 roku, po raz pierwszy od lat 60. stosunek ten zrównał się. I jeżeli trend ten będzie kontynuowany, to do roku 2015 kobiety mają w koreańskim społeczeństwie przeważać, wyobraź sobie.
No to jest ciekawe, biorąc pod uwagę to, że sytuacja równouprawnienia w tej płci jest taka, a nie inna, prawda?
Dokładnie, czyli, tak.
Mimo wszystko przewaga kobiet, ale siła w rękach mężczyzn.
No dokładnie, no to jest historycznie uwarunkowane tradycją również. Ale też ciekawe, że właśnie z tego powodu kobiety też zaczęły czuć się jednak silne, bo wiadomo, że mężczyźni już nie mogli sobie przebierać w kobietach, kobiet było mniej, więc to kobiety mogły przebierać w mężczyznach. I z tego powodu wykształcił się taki fenomen kimchi beach. Nie wiem, czy ty słyszałeś, co
nie,
to jest.
Nie, pierwsza słyszę.
To jest ta kobieta, taki rodzaj kobiety, który uważa, że dlatego, że jest kobietą, dlatego, że musi urodzić dziecko, w zamian za to, że musi gotować swojemu mężowi, w zamian za to, że dzięki swojej fizjologii uprzyjemnia mu życie, powiedzmy tak, może się czegoś domagać.
My też kobietom uprzyjemniamy życie swoją fizjologią.
Te kobiety, rozumiesz, tu chodzi o to, że jasne, one myślą, że to tylko jest jednostronne czerpanie przyjemności jakby z kontaktu fizycznego. I po prostu te kobiety zaczęły w ten sposób się wyceniać. Nawet przeceniać. O, to jest dobre słowo. Dlatego zaczęły inwestować w siebie. Te wszystkie kobiety, które właśnie robią te operacje plastyczne na gminie i tak dalej, to jest właśnie tylko po to, żeby zwiększyć swoją, powiedzmy, cenę, tak brzydko,
wartość
na rynku.
Wartość rynkową.
Wartość rynkową, dokładnie. I złapać męża jakby z wyższej strefy. Już teraz mężczyźni z tego powodu właśnie bardzo się buntują w Korei.
No i słusznie.
Też tak myślę.
No a z drugiej strony smutne, bo kobieta sama siebie traktuje jako towar
handlowy.
To jest
właśnie bardzo
smutne,
przykre, tak.
I przykre, i szczególnie właśnie dla kobiet na całym świecie.
Tak, ale to powiedzmy tutaj od razu, że to nie wszystkie Koreanki, po prostu są takie Koreanki, które tak właśnie się zachowują.
Tak. Ale wracając do tych wierzeń, jakichś przesądów na ten temat przed porodem, według tak zwanej praktyki Tegyo, czyli takie połączenie gdzieś tam szamanizmu i pewnie gdzieś tam powiązane z buddyzmem i w ogóle, kobiety ciężarne powinny patrzeć tylko na rzeczy piękne, bo wszystko to, co kobieta widzi, czuje, może również je, może wpłynąć na to, jak to dziecko, jakie będzie zdrowie dziecka, czy to dziecko będzie mądre, jak będzie wyglądało i w ogóle. Takie właśnie było przeświadczenie związane z tym wierzeniem w tą praktykę Tegyo. Dlatego się starano, żeby te kobiety były właśnie... miło spędzały czas podczas ciąży.
To jest akurat widoczne do tej pory. Na przykład przy kobietach w ciąży w ogóle nie mówi się o śmierci. Ja to zauważyłam bezpośrednio u siebie w firmie. Jak wiadomo, często wszyscy pracownicy w firmie udają się na pogrzeb członka rodziny. Nawet, nie wiem, nie musi to być bliski współpracownik, nie musi to być bliska rodzina, ale jednak wszyscy udają się na taki pogrzeb, chociaż na chwilę. I kobieta, oczywiście tam składają się na tam zapomogę i tak dalej, tam koperty i tak dalej. Natomiast kobiety w ciąży w ogóle w tych dyskusjach nie uczestniczą. E-maily, do e-mailów się ich nie załącza. No i nie chodzą oczywiście na takiego rodzaju stypy.
Tak. No i według tej praktyki kobieta również powinna podczas ciąży budować związek, relacje ze swoim dzieckiem, więc powinna z nim rozmawiać, czytać mu, śpiewać. To jest akurat takie chyba w tym momencie akurat takie bardzo na czasie, prawda? No bo kobiety również teraz, będąc w ciąży, starają się też w ten sposób nawiązać relacje z dzieckiem, więc to jest takie wierzenie, czy gdzieś tam praktyka, która w Korei od dawna była stosowana, a dzisiaj jest jakby na porządku dziennym.
Nawet na Zachodzie, prawda?
Tak.
Tak. Ta praktyka Tekio również mówiła, że właśnie 10 miesięcy w łonie matki ma większe znaczenie dla dziecka niż 10 lat nauki. Czyli to zachowanie prenatalne, w okresie prenatalnym i w ogóle było bardzo, bardzo ważne. Tak jak wspomniałeś, kobieta ta jakby otaczała się przyjemnymi ludźmi, wiadomo, tam puszczała muzykę, słuchała dźwięki natury, grała na instrumentach, a także uprawiała jogę. To jest nawet tutaj wpisane w te praktyki. Dlaczego 10 miesięcy w ogóle w łonie matki?
No właśnie.
To jest właśnie ciekawe, dlatego że to jest liczenie według kalendarza księżycowego. Każdy miesiąc w kalendarzu księżycowym ma 28 dni, równe 28 dni. I w związku z tym, że ciąża u kobiety standardowo trwa 40 tygodni, to właśnie w ten sposób można policzyć, że trwa 10 miesięcy, według tych 28 dni miesięcznych.
To by się zgadzało.
Tak.
I pewnie też gdzieś tam jest związek z tym, że dziecko w Korei, gdy się rodzi, ma jeden rok.
Dokładnie.
Do drugim takim jakby przesądem czy zabobonem związanym z porodem jest taki, że nazywa się temon. Te znaczy łono, a mon znaczy sen. I to jest wiara w to, że jeżeli dziadkowie lub rodzice śnili o kwiatach, to na świat miał przyjść chłopiec. Natomiast jeżeli śnili o owozach, miała być to dziewczynka.
Zupełnie... Ja myślałam, że to na odwrót, prawda?
Tak, w ogóle zupełnie...
Jakieś orzeszki czy jabłuszka, tu dziewczynka.
Orzeszki.
To zależy, tak?
Nie wiem, skąd ci te orzeszki do głowy przyszły. Natomiast no, dla mnie też takie dosyć ciekawe wierzenie. Nie wiem skąd. Nie mogłem znaleźć nic głębiej na ten temat. Dlaczego tak? No dobrze, ale to tyle na temat przed porodem.
Cały czas mówimy o wierzeniach.
Tak, mówimy o wierzeniach. Poród, sam poród. Kobieta rodząca nie powinna okazywać cierpienia z powodu towarzyszącego porodowi bólu, ponieważ świadczyłoby to o jej słabości i przyniosło wstyd jej samej.
Tak samo jest w islamie.
Tak? Mhm. Czyli kobieta powinna być po prostu silna i jakby...
Zacisnąć zęby. I dawać czadu.
Więc no to...
Czyli jak zwykle. Kobiety są przyzwyczajone.
Nie będę się rozwijał w tym temacie.
Nie rozwija się.
Więc urodziła już ta kobieta. I co ludzie wierzący w jakieś różne zabobony robili z tym, co się działo po porodzie? Po przyjściu na świat dziecka w drzwiach domu wieszało się sznurek, który nazywał się po koreańsku kumdżyl. No i ten sznurek miał informować o tym, że w domu znajduje się nowe dziecko. Wisiał on przez 21 dni i wtedy nie przyjmowano obcych gości, czyli domowników. Wpuszczano, ale na przykład sąsiadów, rodzinę, która miała tam gdzieś przyjechać, nie wpuszczano. Było to też związane z jakimś przenoszeniem złych duchów, ale również jakby z, nie wiem, z, może z zarazkami.
Prawdopodobnie
takim...
właśnie te złe duchy to były zarazki, tak, albo bakterie.
Tak, no
zresztą do tej pory niektórzy ludzie nawet u nas w Polsce też nie przyjmują gości ani nic takiego w ciągu właśnie pierwszego miesiąca.
Tak, no i to ten sznurek sam w sobie też miał odganiać złe duchy. Co robiono dawniej z łożyskiem? To też jest ciekawe. Jeżeli chciało się mieć więcej dzieci, to łożysko zakopywano blisko domu, najlepiej pod częścią jego zadaszenia. Te koreańskie tradycyjne domy, te hanoki, było tak często, że część na przykład podwórka gdzieś była pod takim zadaszeniem i tam właśnie wtedy zakopywano to łożysko, wierząc, że jeżeli ono będzie tak blisko domu, to wtedy przyniesie więcej dzieci. Natomiast jeżeli już się nie chciało mieć więcej dzieci, to to łożysko zakopywano gdzieś w słonecznym miejscu oddalonym od domu, czy to gdzieś na polu, czy gdzieś w lesie, czy gdzieś
niezwykle
pod lasem.
Ciekawe.
Ciekawe w ogóle, że po prostu to łożysko gdzieś tam było osobno zbierane i zakopywane. No fascynujące. No i to następna rzecz, co wszystkim już chyba wiadomo, bo rozmawialiśmy o tym kilkakrotnie, że kobiety w ciąży jedzą dużo miyokguk, czyli tej zupy z wodorostów miyok. Zwykle one jedzą przez 2 do 3 miesięcy po porodzie, 3 razy dziennie, więc że tak powiem do obrzydzenia tak naprawdę. Ja osobiście miyokguk nie lubię, tak samo zupę lubię, nie lubię tych wodorostów, są takie oślizłe glony. No i ten miyok ma w sobie właściwości oczyszczające z toksyn, ma dużo wapnia i jodu w sobie,
ma bardzo dużo żelaza.
Żelazo.
Dlatego
też, tak?
Też daje się właśnie ciągle miyokguk na przykład pacjentom w szpitalu, kiedy po jakiejś operacji, kiedy stracili
dużo krwi
i tak
no
dalej.
Tak, dokładnie, więc to jest taka rzecz, która właśnie jest podawana kobietom po porodzie, żeby uzupełniły te wszystkie minerały. Ma to też związane zdrowotnością kości i w ogóle tego
typu. I tak jest
rzeczy.
Do tej pory.
Tak jest do tej pory, a jeszcze miyokguk. Potem miyokguk też podaje się na urodziny. Jeżeli ktoś obchodzi urodziny, przygotowuje się miyokguk, jakby w pamięci o tym, że moja matka przeszła tyle trudu, żeby mnie urodzić. I dlatego też w rodzinie się jada ten miyokguk.
O tym mówiliśmy w naszej audycji Kuchnia Koreańska.
Tak.
Także
tak.
Zapraszamy.
Nie wiem, nawet pewnie wspomnieliśmy też w audycji o rodzinie, a chociaż nie jestem pewien. Po porodzie kobieta powinna przebywać w ciepłym pomieszczeniu, najlepiej okryta kocami. I tutaj jest takie też trochę dziwne przesądzenie, że ma poluzowane po porodzie kości, które miały być w ten sposób chronione, więc nie powinna się zbyt dużo ruszać i powinna być w cieple. W przeciwnym wypadku, gdyby jakby się nie przestrzegało tej praktyki, mogłaby ona, ma większe prawdopodobieństwo, że zachoruje na reumatyzm, gdy się zestarzeje.
No to jest, tak, to jest do tej pory praktykowane, że właśnie kobiety po porodzie ciepło się ubierają, nawet w lecie. Zresztą będziemy zaraz w tym mówić, że się też nie myją i w ogóle różnego rodzaju rzeczy. No dobra,
ale jeszcze zakończę tą właśnie kwestię wierzeń, bo już taką ostateczną. Chodzi o kwestię samego dziecka. Dziecko nie jest nazywane przez jakiś czas po porodzie, dopóki nie znajdzie się mu odpowiedniego imienia, więc czyli to dziecko już jak już jest na świecie, to zazwyczaj się zabiera do specjalnego wróżbity czy też wróżbitki, specjalistki w zakresie przygotowywania imion odpowiednich do danej osoby, tak? I jakby zakres tych całych imion jest zawartych w znakach chińskich, bo zwykle koreańskie imiona są wzorowane na znakach chińskich, czyli kryją w sobie jakieś znaczenie. No i wtedy właśnie po porodzie jakiś czas, dopiero wtedy temu dziecku jest przyznawane imię. To imię też jest związane, to też mówiliśmy o tym w audycji o rodzinie, że to imię też jest przyznawane w zależności od tym, znaczy jest to też związane z tym, jak się nazywa ojciec czy dziadek, żeby zachować tą linię, jeżeli to jest chłopiec. No i to też jest coś ciekawe, bo żeby takie imię fajne wybrać sobie i szczęśliwe, które miałoby dać temu dziecku szczęście, za pomocą takiego właśnie wróżbity specjalisty od imion, no to koszty wahają się między 100 tysięcy łonów, czyli 300 zł, a milionem łonów, czyli 3000, czyli takie, w zależności pewnie jak dobre imię i jak specjalny specjalista.
Tak, to jest bardzo ważna sprawa, bo wielu Koreańczyków do tej pory uważa, że imię może wpłynąć na szczęście, na sukces, na całą przyszłość człowieka. I dlatego też wiele osób, które nie są szczęśliwe w życiu, wybierają, żeby to imię zmienić w jakimś tam momencie. I to nawet teraz jest bardzo powszechne i procedura jest dosyć prosta, żeby coś takiego zrobić. Również pisałam o tym na swoim blogu w Korei, nie tylko.
Tak, niedawno moja koleżanka z pracy też powiedziała mi, że ona w ogóle, to imię, które teraz używa, to jest jej zmienione imię, bo tam to było jakieś pechowe.
No właśnie. No.
Ale ważne jest też to, że jeżeli ktoś zmienia imię, jeszcze tak dodam tylko, że jeżeli ktoś zmienia imię, to żeby cały czas już używać tylko tego nowego imienia, bo wtedy jakby ten czar pryska. Mhm. No dobrze, ale bo powiedzieliśmy o takich wierzeniach, zabobonach, które my też pewnie mamy w Polsce jakieś zabobony na ten temat, na temat porodu i w ogóle. Ja na przykład, jak moja starsza siostra urodziła dziecko, to w ogóle ktoś mi powiedział, że nie powinno się przez chyba miesiąc pierwszy, czy trzy pierwsze miesiące pokazywać dziecku swojego odbicia w lustrze. Nie wiem, nie mam zupełnie pojęcia dlaczego.
Pierwsze słyszę.
Też byłem bardzo zdziwiony, ale to taki u mnie na wsi chyba gdzieś jakiś jest zabobon, nie wiem skąd się wziął. Nie wiem też, nie znam genezy, ale dosyć ciekawe. No dobrze, ale już koniec z zabobonami. Przejdźmy do realiów. Zanim zajdzie się w ciążę, albo dla kobiet, które nie chciały zajść w ciążę, no to testy ciążowe dostępne są w każdej aptece, w każdym jakby dzielnicy miasta, są również lokalne centra medyczne, dostępne dla wszystkich, tak jak mówiliśmy o tym w audycji o medycynie, gdzie można za niewielką opłatą lub zupełnie darmowo dokonać właśnie badania w kierunku ciąży. Tego, czy jest się zaciążonym albo obciążonym. Przed porodem dobrze jest też wybrać lekarza ze szpitala, w którym się będzie rodziło i upewnić, że to jest specjalista, który odbierze poród. Bo jest często też tak, że tutaj w Korei jakiś specjalista prowadzi całą ciążę, ale poród ostatecznie odbiera położna lub też jakiś inny lekarz i nie jesteśmy tego świadomi, więc trzeba tutaj w tej kwestii bardzo być uważnym. Mhm.
Ja też tutaj chciałabym dać kilka rad obcokrajowcom, dlatego że to jest naprawdę w ogóle narodziny dziecka, szczególnie pierwszego dziecka, to w ogóle jest jakieś ogromne w ogóle przeżycie i na pewno jest duży strach związany z tego rodzaju wydarzeniem. I dlatego dla obcokrajowców, którzy nie władają językiem koreańskim, ja na pewno polecałabym jednak kliniki międzynarodowe. To jest o wiele droższe, zaraz będziemy rozmawiać o kosztach, ale wydaje mi się to taki najbardziej przyswajalny wybór, bo niestety ta kultura koreańska, sposób w jaki zorganizowana jest opieka medyczna w Korei, jaka jest relacja lekarz-pacjent, to, że brak prywatności jest praktycznie
na porządku dziennym.
Na porządku dziennym, coś nam tutaj spadło. Ta cała kultura koreańska oparta na pali-pali, czyli szybko-szybko. Naprawdę, można się zdenerwować, można się troszeczkę tym przerazić, jeżeli ktoś nie jest jakby obeznany z tą kulturą, a już tym bardziej, jeżeli jest się w pierwszej ciąży, a już w ogóle, kiedy jakieś są tam komplikacje, to już wtedy naprawdę taka kobieta może się bardzo zdenerwować, więc ja na pewno polecałabym jednak kliniki międzynarodowe, gdzie ktoś włada językiem angielskim, gdzie można sobie siąść, porozmawiać, i tak po prostu nawiązać relacje ze swoim lekarzem.
Tym bardziej, że jeżeli to jest jeszcze też małżeństwo mieszane, to dochodzi do takich sytuacji, kiedy to lekarz rozmawia tylko z ojcem, jeżeli to jest ojciec z Koreańczykiem, matka jest obcokrajowcem.
Tak, czyli kobieta jest w ogóle wyłączona z całej konwersacji.
A kobieta jest tą osobą, która będzie rodzić i która będzie przechodzić przez te wszystkie cierpienia.
Tak. No alternatywą jest też wyjazd do Polski, żeby tam urodzić.
Czy
i później
do swojego kraju
i potem po prostu wrócić tutaj do Korei. No osobiście znamy takie osoby, nasza koleżanka Monika właśnie co wyjechała do Polski, to znaczy w momencie, kiedy nagrywamy tę audycję, wyjechała do Polski. Pozdrawiamy serdecznie, jeżeli nas słucha. I ona właśnie wybiera, żeby po prostu urodzić w środowisku, które zna, z lekarzami, których zna, tam, gdzie może po prostu sytuację w jakiś sposób kontrolować. I dopiero później, po porodzie, jakby wrócić do Korei z nowym dzieciątkiem.
Plus jeszcze też jest to związane z takimi sprawami formalnymi, czyli obywatelstwo, tego typu sprawy, więc jeżeli jest się obcokrajowcem, urodzi się w Korei, to dziecko ma obywatelstwo koreańskie, tutaj koreański paszport, więc w przypadku chłopca, no to może być dosyć kłopotliwe z 2-letnią służbą wojskową.
Dokładnie, to też.
Tak. Ile kosztuje poród w Korei? Bo wiadomo, że tutaj ta opieka medyczna jest na wysokim poziomie i jest też stosunkowo tania, jeżeli jest się ubezpieczony. Natomiast, no, tak jak rozmawialiśmy w opiece medycznej, w tej audycji opiece medycznej, będziemy rozmawiać, to powiemy tam, że lekarze często polecają droższe zabiegi. No i właśnie opieka medyczna kobiety ciężarnej różni się w zależności od, znaczy koszty tej opieki różnią się w zależności od tego, jaki rodzaj porodu kobieta wybierze. Czy to będzie poród naturalny, czy to będzie cesarskie cięcie, czy korzysta się ze szpitala jakiegoś zwykłego, czy korzysta się ze specjalnego szpitala, czy też ze szpitala dla obcokrajowców, czy osoba jest ubezpieczona. No i wizyta u samego ginekologa kosztuje to około 30 tysięcy won, czyli jakieś 90 zł za wizytę. Czyli nawet wydawało się, że taniej niż w Polsce. Poród naturalny w klinice międzynarodowej lub w prywatnym szpitalu to jest koszt około 7 milionów won, czyli 21 tysięcy złotych. Taki bierzemy sobie przelicznik, że 1000 wonów to jest 3 złote. Straszne koszty moim zdaniem.
Tak.
Cięcie cesarskie, potocznie w Polsce tak zwana cesarka, to koszt 11 milionów wonów, czyli około 33 tysięcy złotych.
Ale mówisz o klinice międzynarodowej.
Tak, mówię cały czas o takiej klinice międzynarodowej lub prywatnym szpitalu. No i to, co ciekawe, że właśnie tak jak wspomniałem, że będziemy mówić w kolejnej audycji, że ze wszystkich porodów w Korei 43% to cięcia cesarskie, ponieważ są one rekomendowane przez lekarzy, ponieważ są lepiej płatne przez koreański odpowiednik Narodowego Funduszu Zdrowia.
No to jedna rzecz, a druga rzecz to taka, że jednak Koreanki wybierają to o wiele prostsze rozwiązanie, tak? Czyli zamiast tam cierpieć podczas, nie wiem, przez kilkanaście godzin i tak dalej, żeby urodzić dziecko, no to jednak wybierają rozwiązanie pali-pali, czyli szybko-szybko, które również jakby nie jakby rozszerza im bioder, no i wiadomo, tam różnego rodzaju rzeczy.
I nie psuje foki wyglądu.
No dobrze.
Poród dla kobiet objętych ubezpieczeniem tego Narodowego Funduszu Zdrowia Koreańskiego i jeżeli to będzie taki szpital zwykły, no to będzie około 1 000 000 wonów. No i dodatkowo matkę, jakby państwo finansuje matkę 400 tysiącoma, nie umiem liczby wymawiać.
W kwocie 400 tysięcy won.
Tak,
won.
Tak, rząd, znaczy koreański, w kwocie 400 tysięcy won, czyli około 1200 zł, wspomaga taką matkę za pomocą programu Go On Mom Card, która pokrywa wydatki medyczne związane z urodzeniem dziecka i jakby krótko po urodzeniu dziecka, co też jest takim trochę koreańskim wersją becikowego. No i, ale jak wyglądają realia samego porodu? To, co już wspomniałeś na początku naszej audycji, brak prywatności lub też jej duże ograniczenie. Nawet w dużych, szanujących się szpitalach kobieta rodzi, a ktoś tam wchodzi, wychodzi.
Zagląda zza parawanu.
Także to jest to, czasami można być zaskoczonym, więc trzeba jednak zadbać o to, żeby jeżeli się rodzi w Korei, żeby tam otrzymać jakiś osobny pokój, żeby w tym pokoju w jakiejś takiej pełnej prywatności rodzić. No niestety za otrzymanie jakichś takich specjalnych warunków prywatności trzeba oczywiście dodatkowo czasami całkiem niemało zapłacić. Często pacjenci pomimo wyrażania swojej opinii, wyrażania swoich jakiegoś tam zdania, czy czegoś, czego oczekują, nie są słuchani i ci pracownicy szpitala nieczęsto też słuchają tego, czego potrzebuje pacjent. Zabiegi zatem nie są ani w żaden sposób specjalnie wyjaśniane. Nie odpowiada się również na wszystkie pytania samych zainteresowanych. Jest to tak trochę wykonywane maszynowo. Ale chyba też nie trzeba tego tak, moim zdaniem przynajmniej, nie trzeba tego tak rozpatrywać negatywnie, bo to jest chyba taki charakter po prostu pracy w szpitalu koreańskim.
Mhm. No tak mi się wydaje. To po prostu oni wiedzą, oni po prostu wychodzą z założenia, że oni wiedzą, co robią. To jest matka, która jakby jest pierwszy raz z dzieckiem, tak, rodząca, a oni to już przeszli kilkanaście, kilkadziesiąt razy, więc po prostu nawet im się już nie chce tego wszystkiego wyjaśniać. No to jest jakby kwestia podejścia, tak, czy no wiadomo, czy to jest słuszne, czy nie. Natomiast no na pewno, jeżeli pójdzie się do bardziej kosztownego szpitala, czy jakiegoś tam gabinetu, no to wiadomo, że wtedy inaczej traktuje się klienta, no bo klient płaci.
No dokładnie. Więc trzeba się do tej samej wizyty, znaczy już do samego porodu przygotować już dużo wcześniej. Przy samym porodzie koreańscy ojcowie zwykle też nie bywają podczas porodu. Chociaż lekarze doświadczeni z obcokrajowcami pozwalają właśnie na ojców obcokrajowców, czy też...
Tak, no bo to też jest kwestia, prawda, komunikacji, jeżeli kobieta niestety nie potrafi mówić po koreańsku, albo no wiadomo, że jest w ogóle cierpiąca i jeszcze po koreańsku ma mówić, to już w ogóle.
I to też jest chyba też związane z kulturą samą taką, że Koreańczycy, jakby mężczyźni, też nie są specjalnie zainteresowani samym aktem porodu.
Chyba bardziej to, tak.
I po prostu będą...
Czekają, aż będzie napić się soju.
Tak, czekają, aż będzie takie czyściutkie dziecko przyniesione, żeby mogły zrobić zdjęcie i potem iść na soju i pokazywać wszystkim, jakie piękne
tak,
dziecko.
Tak, celebrować ojcostwo przy soju.
Tak, bo przecież to w ogóle cała ich zasługa.
Tak.
To, co też, na co warto zwrócić uwagę, to, że zabieg zwany nacięciem krocza w Korei jest bardzo popularny.
Wiesz, jak jest po koreańsku nacięcie krocza?
Nie wiem.
Ja też nie patrzy na mnie.
A myślałem, że wiesz, dlatego
nie
pytasz.
Nie, tylko tam z ciekawości.
Ale dobrze, dowiem się i ci powiem. I postaram się, żeby w opisie tej audycji też było zamieszczone, jak jest po koreańsku nacięcie krocza. W Korei ten zabieg jest bardzo popularny. Pacjentki zatem muszą nalegać i wpływać na swojego lekarza, aby nie wykonał tego zabiegu według ich życzenia, jeżeli nie chcą właśnie, jeżeli uważają, że nie jest to potrzebne. Ja też nie znam całej filozofii medycznej, jak bardzo jest potrzebny ten zabieg. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli ktoś nie chce mieć foki zniekształconej zbyt...
Znaczy ja myślę, że tutaj często powtarza się, że właśnie koreańskie noworodki są o wiele większe niż... Znaczy może nie o wiele większe, ale po prostu większe niż te z naszych krajów, powiedzmy. Często mówi się, że właśnie mają dużą głowę i tak dalej, więc może... A wiadomo, że koreanki są bardzo malutkie.
No tak, przez ten mikrobioderka musi przejść wielki dziecior.
Takie wielkie dziecko. Wiesz, proporcjonalnie, jakby proporcje porównać, to jest naprawdę różnica właśnie porównując, załóżmy, Polkę i Koreankę. I chyba właśnie z tego powodu, jakby, żeby to dziecko wyszło, tak? Tego rodzaju
zabiegi. Żeby wyszło.
No tak, z tego rodzaju zabiegi.
No tak,
stosuje.
Ale z drugiej strony też ciekawe, że się właśnie często lekarze sugerują po prostu cesarskie cięcie, które w ogóle już jest jakby
tak.
Omija całą tą filozofię nacięcia krocza. Mhm.
No właśnie, ale też ciekawe jest to, że te kobiety, które jednak decydują się na naturalny poród, mogą w każdym momencie poprosić o epidural, czyli tak zwane znieczulenie zewnątrzoponowe. Z tego, co ja wiem, w Polsce to jest ono dawane tylko w jakichś takich specjalnych sytuacjach, kiedy już kobieta naprawdę nie może wytrzymać. No, nie jestem 100% pewna, nigdy nie rodziłam, więc nie wiem, ale z tego, co słyszałam, to jednak w Korei jest to nagminnie stosowane. Prawdopodobnie też z tego powodu, że, no wiadomo, są to dodatkowe pieniądze dla szpitala czy dla lekarza i z tym akurat nie ma żadnego problemu. Co jest ciekawe, to co się dzieje po porodzie? Tak jak już mówiłam wcześniej, Koreanki zaczęły siebie cenić w pewnym momencie. Wcześniej prawdopodobnie rodziły dziecko, następnie następnego dnia gotowały dla męża i tak dalej. Natomiast w tym momencie właśnie kobiety stwierdziły, że nie, że skoro muszą urodzić to dziecko już, lub chcą, wiadomo, są różne podejścia, muszą jakby, nie wiem, iść do pracy potem, a cały ten trud jakby zajmowania się dzieckiem, pracy i jeszcze gotowania dla męża i tak dalej jest na ich głowie, to z tego powodu po prostu muszą mieć coś w zamian. I po takim porodzie One po prostu chcą jak najszybciej i w jak najlepszy sposób dojść do siebie. Istnieją tak zwane izby poporodowe. Oczywiście za to mężowie płacą słoną kasę. W takich izbach poporodowych zostaje się kilka dni, ale nawet do kilku tygodni, więc to jest dosyć długi okres czasu. Tak naprawdę to mogą być w ogóle pełnokompleksowe instytucje, czyli dany, nie wiem, gabinet czy klinika, powiedzmy, prowadzi całą ciążę. Dziecko właśnie tam przychodzi na świat i później ta sama klinika oferuje właśnie takie hotelowe usługi, to jest taka izba poporodowa, czyli po prostu w jednym miejscu tak naprawdę przez kilka miesięcy człowiek spędza czas, kobieta. I co tam się robi? Tam właśnie kobieta zazwyczaj otrzymuje ogólną profesjonalną opiekę, nie tylko jeżeli chodzi o uczenie, jak karmić dziecko, czy jak w ogóle zajmować się dzieckiem, ale też pozwala się jej na taki odpoczynek, relaks, czyli na przykład jeżeli ona już nie ma ochoty zajmować się krzyczącym dzieciakiem, to po prostu przychodzi pielęgniarka, czy tam jakaś kobieta i ona to dziecko zabiera, a kobieta sobie śpi, czy tam robi coś relaksującego. Albo na przykład otrzymuje jakiś masaż, albo jakąś kąpiel, tego rodzaju rzeczy. Ale też kobiety tam ćwiczą bardzo dużo po to właśnie, żeby te kości, jeżeli miały naturalny poród, żeby te kości wróciły na swoje miejsce, żeby oczywiście zrzucić zbędne kilogramy. No i w ogóle, żeby po prostu jakoś tak fizycznie dojść do siebie. Oczywiście te kobiety karmi się specjalnymi daniami, oczywiście
Miyokuk,
tak, wspominaliśmy już tutaj. Co ciekawe właśnie, że kobiety wtedy w takich zakładach też tuż po porodzie nie myją się.
W zakładach.
No, w tak instytucjach powiedzmy. To też właśnie jest ten zabobon, o którym ty wspominałeś wcześniej. Jeżeli się już myją, to na pewno nie myją włosów. To jest ciekawe. Przez dzień albo kilka dni po porodzie. Jest to właśnie związane z tym, że uważają, że po porodzie ciało kobiety jest takie bardzo osłabione, więc nie chcą się przeziębić. Też jest takie właśnie wierzenie, że tak jak kobieta będzie się opiekowała swoim ciałem w danym momencie po porodzie, to będzie również miało wpływ, przepraszam, na starość, na to jak ona będzie funkcjonowała w wieku bardziej dojrzałym. Po wyjściu z takiej izby, oczywiście to kosztuje masakryczne pieniądze, to są kolejne miliony koreańskich wonów, ale kobiety tego od mężów swoich oczekują, że on wyłoży się jednak z tej kasy. Co się dzieje po wyjściu z takiej izby poporodowej? No wiadomo, że według Koreańczyków dziecko to jest sprawa kobiety. No to jest pewne uproszczenie, bo wiadomo, że są ojcowie, którzy są ukochani, którzy kochają swoje dziecko, które się zajmują tym dzieckiem. No ale generalnie można powiedzieć tak, że jednak uważa się, że funkcją kobiety jest urodzenie tego dziecka, a później ta kobieta jest odpowiedzialna za jego wychowanie. W tym, jak już wspominaliśmy kilka razy, nie ma nic negatywnego w takim myśleniu, tylko po prostu rozdziela się tę funkcję taką bardzo czerwoną linią na funkcję męską i żeńską. W związku z tym kobieta, zazwyczaj młoda kobieta, młoda matka, udaje się do domu swojej matki, żeby tam przez jakiś czas pobyć, żeby matka nauczyła ją, jak opiekować się dzieckiem, trochę jej pomogła i tak dalej. Natomiast mąż oczywiście celebruje cały czas to ojcostwo przy butelce soju.
Tak. Więc to chyba na razie tyle o porodzie, ciąży i o tym, co po porodzie. Na koniec jeszcze taka smutna troszeczkę kwestia aborcji. Znaczy nie wiem, czy smutna, czy nie. Zdania są na ten temat podzielone. Ja też jakby nie jestem zdeklarowany za jakimś takim jednoznacznym rozwiązaniem i podejściem do sprawy aborcji. Na pewno ludzie powinni być w tym zakresie odpowiedzialni, bo zanim się pomyśli o aborcji, to jest dużo sposobów, żeby nie doprowadzić do poczęcia. No, jeżeli chodzi o Koreę, to ona ma bardzo restrykcyjne przepisy dotyczące aborcji i dozwalana jest tylko ona w dwóch przypadkach. Pierwszy to jest, jeżeli trzeba ratować życie matki. Drugi przypadek to jest, gdy któryś z rodziców choruje na poważną chorobę zaraźną lub chorobę psychiczną, wyszczególnioną oczywiście przez odpowiednie organy rządowe. Taką ciążę też można usunąć, gdy jest ona wynikiem gwałtu lub kazirodztwa. Czyli rozsądne podejście.
Tak, są oczywiście wyjątki, bo nie przerywa się ciąży w żadnym wypadku, jeżeli ciąża, jeżeli to dziecko czy płód ma więcej niż 24 tygodnie. Jeżeli udowodni się niedoszłej matce i lekarzowi, że aborcja została wykonana właśnie poniżej 24, znaczy nie, w takich bezprawnych, powiedzmy, warunkach, wtedy i matka, i lekarz muszą liczyć się z tym, że pójdą do więzienia na jeden rok.
To też dosyć kontrowersyjna, wydaje mi się.
Czemu kontrowersyjna?
W sensie, że rok za
dużo?
Zabicie w sumie, znaczy mało.
A, moim mało?
No tak. No 24 tygodnie, jeżeli to dziecko ma, no to jest ile miesięcy?
No to już jest zaawansowana ciąża.
No to jest zaawansowane, to jest prawie 6 miesięcy, tak? Dobrze myślę?
Tak.
4 razy 6, tak.
No właśnie, ale
to jest
tak,
w ogóle to jest małe żyjątko, no to jest troszeczkę, no ale dobrze.
No dobrze. No tak, no wiadomo, tak jak wspomniałeś, że przepisy są dosyć restrykcyjne, natomiast rzeczywistość wygląda zupełnie, zupełnie inaczej, dlatego że aborcje dokonuje się tutaj masowo. Już wspominaliśmy o tym wcześniej właśnie o dziewczynkach, które usuwało się masowo. I to jest praktycznie bardzo powszechne, tu o tym się normalnie mówi, w ogóle nawet jak idę do ginekologa, to pyta się mnie, czy miałam aborcję, czy nie, czy straciłam dziecko, tak zupełnie w recepcji tego rodzaju pytanie się zadaje. I uważa się tutaj bardzo często aborcję wręcz za środek zapobiegania ciąży, czyli ty mówisz o tym, że trzeba być odpowiedzialnym, żeby w tą ciążę nie zajść, a w Korei jednak jak już się zajdzie w ciążę, no to po prostu jest to kosztowny zabieg, żeby jej się pozbyć. Podam liczby. W roku 2005 było 350 tysięcy aborcji i 440 tysięcy narodzin dzieci. Czyli jeżeli tych aborcji nie byłoby, to prawie rodziłoby się dwa razy więcej dzieci. Także...
To też jest związane właśnie z problemem właśnie niżu demograficznego w Korei.
Tak, dokładnie. No i na tym chyba zakończymy temat. Jeżeli ktoś miałby jeszcze jakieś pytania a propos narodzin dziecka w Korei, ciąży, być może jakieś pytania dla obcokrajowców, to na pewno zapraszamy. Natomiast mimo, że wygląda to jak wygląda, jako takie bardzo pragmatyczne, praktyczne podejście do życia, to na pewno dla każdego Koreańczyka narodziny dziecka to jest niezwykle ważne wydarzenie w życiu. To chyba dla każdego człowieka, nie tylko dla Koreańczyka. Ale jednak wydaje mi się, że Koreańczycy jeżeli jest to planowana ciąża, przygotowują się do tego bardzo tak solidnie, bardzo szczegółowo. Tutaj nic, wydaje mi się, nie pozostawia się w ręce losu, w ręce przypadku. Czyli od samego początku po prostu robi się ogromne w ogóle badanie na temat lekarzy, na temat, gdzie najlepiej wysłać żonę, do jakiego szpitala, jaki rodzaj porodu, co po porodzie, tego rodzaju rzeczy. Oczywiście już w ciąży należy planować, do jakiego żłobka czy przedszkola dziecko pójdzie, a nawet szkoły. Kobiety bardzo, już sama, było kilka kobiet w ciąży w mojej pracy, więc wiem, że kobiety w ciąży bardzo, bardzo poważnie podchodzą do tematu, czyli po prostu ta ciąża przesłania tak naprawdę im cały świat. To są ćwiczenia, to jest odpowiednia dieta, to są ciągłe konsultacje z innymi matkami, przyszłymi matkami, to jest ciągłe czytanie artykułów. Naprawdę, one czasami wydaje mi się, że wiedzą więcej niż sami lekarze, że są bardziej na czasie z tym w ogóle tematem. Rekonesans, jaki właśnie one po prostu, jakiego wykonują. One się tak wykonują, to jest po prostu naprawdę o wiele lepszy niż jakikolwiek research, market research w firmie, które wcześniej się zajmowały. Ale to chyba też właśnie jest związane z tym, że jednak to jest zawsze zdanie kobiety, że jednak kobieta myśli, że właśnie też kobiety, nie tylko mężczyźni, ale właśnie kobiety w Korei myślą, że to jest jednak odpowiedzialność, zadanie kobiety.
No ale mimo wszystko wydaje mi się, że gdzieś tam to nie tylko taki przydomek Korei, gdzie kobiety się interesują czy przygotowują. Wydaje mi się, że mimo wszystko kobiety na Zachodzie też bardzo się z samą ciążą i porodem przejmują, więc jest tego jakoś to wszystko bardzo dogłębnie analizowane. Ale na pewno te kobiety na Zachodzie mają jakby ułatwioną troszeczkę drogę, taką większą swobodę. Tutaj w Korei jest to takie trochę bardziej wydaje mi się, gdzieś tam schematyczne i takie...
To jest presja innych matek, tak?
Tak, tak, tak.
Że jeżeli inne matki po prostu wiedzą co, jak i gdzie i jedzą jakąś tam słoninę zamiast, nie wiem, karkówki, bo akurat jest lepsza dla dziecka, no to już wiadomo, że jeżeli ty tego nie wiesz, to jesteś gorszą matką na tej zasadzie. Tak, to jest tak, zawsze tak, takie tak, porównywanie do siebie, ta konkurencja, prawda? Mhm. U nas jednak wydaje mi się, że okej, jest ciąża, ale kobiety jednak mają też do tego jakiś dystans, że one też są ważne, że warto być szczęśliwym, bo to również wpływa i takim rozluźnionym generalnie, bo to też wpływa na dziecko.
Tak, a jeszcze skoro mówimy właśnie o dzieciach samych, w ogóle to taka refleksja na koniec też mi przyszła do głowy, że ja pamiętam, że generalnie polskie matki są takie bardzo stresujące swoje dzieci, szczególnie w tym okresie najmłodszym, kilku lat, 5, 6, 4 lata, kiedy już te dzieci zaczynają biegać, jakoś tam wariować. I te koreańskie matki są takie strasznie, przepraszam, polskie matki są takie strasznie zapobiegawcze. Nie rób tego, nie rób tamtego, tutaj nie chodź, tego nie jest, tego nie zrób, tego nie zesraj się. Poniosły mnie emocje. Natomiast to, co mi się podoba w Korei, to podejście matek do swoich dzieci, że one tak naprawdę trochę przymykają oko na to, co robią ich dzieci.
Duże oko przymykają. Tak.
Więc te dzieci biegają, robią co chcą, kładą się na podłogę, przewracają, brudzą, gdzieś tam chodzą wszędzie, robią to, nie wiem, gdzieś tam nawet takie rzeczy, które się wydawały, że nie powinno się robić takich rzeczy, ale te dzieci to robią, nie zwraca się na to uwagi. Ale w ogólnym rezultacie rozrachunku wydaje mi się, że te koreańskie dzieci mimo wszystko są jakimiś takimi mniejszymi rozrabiakami. Chyba przez to, mniejszymi też płaczkami. Chyba właśnie przez to, że im się na wiele rzeczy pozwala i nie ma takiej kultury zabraniania, czyli takiego efektu właśnie tego zakazanego jabłka. Tak, chodzi mi o to, czyli że jeżeli się czegoś zakaże, to dziecko polskie musi to zrobić.
Nie tylko polskie, chyba każde dziecko.
No tak, właśnie, każde dziecko i nawet dorośli, że jeżeli się czegoś zakaże, to jest jakbyśmy jesteśmy bardziej ciekawi, a w Korei trochę bardziej się na wszystko pozwala, to te dzieci są jakieś takie, szybko się nudzą tym takim nowym.
Albo doświadczają, że faktycznie mogą sobie tam się skaleczyć, uderzyć, to boli i tak dalej i już tego nie robią. I właśnie dlatego są takie bardziej spokojne i wyluzowane. To fakt, to jest bardzo, bardzo ciekawa obserwacja. No dobrze, mówiliśmy, że kobiety tutaj po porodzie muszą się ogrzewać, muszą ubierać się, muszą utrzymywać swoje ciało w wysokiej temperaturze, więc w takim razie nasza następna audycja będzie o koreańskiej saunie.
Tak, także zapraszamy serdecznie. To będzie na pewno ciekawa audycja. Ja osobiście będę mógł się podzielić z różnymi przygodami. Już mam pomysł na tak zwaną zajawkę na temat tego, co będzie się tutaj działo właśnie w przyszłej audycji na temat sauny koreańskiej. Także będzie gorąco, parno i ciekawie. Zapraszamy.
Zapraszamy. Dziękujemy.